słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do załogi Radia Wnet na patronite.pl/radiownet.
Jest godzina 7:28 w poranku Wnet. Zabieramy się za wymiar sprawiedliwości i za poczynania nowego ministra sprawiedliwości, pana Adama Bodnara. Przy telefonie profesor prawa Waldemar Gontarski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
I jak pan ocenia pierwsze decyzje albo próby decyzji w wykonaniu ministra Bodnara?
Bardziej podoba mi się to, co proponuje pan marszałek senior Marek Sawicki, żeby powstał zespół parlamentarny przygotowujący projekty ustaw mające na celu konsensualne uregulowanie wymiaru sprawiedliwości, czyli z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, również przedstawicieli Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, ale także Komisji Europejskiej. I w trybie ustawowym oczywiście. Nie można regulować materii zarezerwowanej do ustawy. Zresztą musiałby minister mieć tak zwaną delegację w ustawie, upoważnienie do wydania rozporządzenia, które ma regulować, czy dany sędzia może orzekać, czy nie może orzekać. To jest możliwe tylko w trybie ustawowym, a taką ustawę moim zdaniem w tej chwili jest w stanie przygotować tylko zespół pod kierownictwem marszałka seniora.
I z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta albo samego
oczywiście,
prezydenta
Rzeczpospolitej. Oczywiście, no bo bez tego to nie ma mowy. Prezydent, Komisja Europejska, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, przedstawiciele NSA, sądów powszechnych. Wszystkie zainteresowane sprawy. To nie może być przywiezione w teczce na odgórnie narzucone rozwiązanie.
Ale widać, że politykom, szczególnie Platformy Obywatelskiej, bardzo się spieszy do szybkich, istotnych zmian, niespecjalnie przejmujących się obowiązującym w Polsce prawem.
No tak, chce się uzdrawiać tak zwaną praworządność przy pomocy jeszcze bardziej tak zwanej praworządności.
I jakie byłyby tego konsekwencje, gdyby doszło do zmiany regulaminu sądów, tak jak zakłada minister Bodnar, że wnioski o wyłączenie sędziego ze względu na sposób powoływania go na urząd sędziowski nie będą rozpoznawane przez sędziów powołanych w tym samym trybie. Co ten język oznacza?
Oprócz naruszenia konstytucji, bo w konstytucji jest uregulowane, że wyłączna prerogatywa, czyli uprawnienie do powoływań sędziowskich przysługuje prezydentowi. Konstytucja odsyła też w tej materii do ustawy, nie do rozporządzenia. To z punktu widzenia prawnego, ustrojowego, z punktu widzenia takiego faktycznego, praktycznego, jest to próba skłócenia sędziów wcześniej powołanych z sędziami później powołanymi przez prezydenta. No i dla zwykłego obywatela kompletny chaos. Ma sprawę Frankowicz w sądzie o kredyt frankowy, o stwierdzenie nieważności umowy. No i co? I okazuje się, że część sędziów będzie uważała, że oni mogą orzekać w tej sprawie. Część, że nie. Co ci sędziowie nowi mają się przyspawać do łańcuchów sędziowskich? W każdym państwie, demokratycznym państwie, jest coś takiego jak, ale uregulowane w ustawie, prawo do wyłączenia sędziego. Jeśli podsądny jest niezadowolony, ale w sposób obiektywny jest niezadowolony sędziego, może wnieść o wyłączenie sędziego i wtedy inny skład orzeka. Ja rozumiem, że sędzia, który ma być wyłączony i miałby wieloosobowy skład orzekać, czy on może być wyłączony, to on nie może w tym składzie w swojej sprawie. Ale jeśli mówimy, że każdy sędzia nowo powołany nie może orzekać w tej sprawie, czy nowo powołany sędzia jest sędzią właściwym, no to tak jakby powiedzieć, że sędzia, który ma prawo jazdy, nie może orzekać w przedmiocie właśnie prawa jazdy, jak sędzia, który ma kredyt frankowy, trzymając się przykładu frankowiczów, nie może orzekać w sprawie frankowiczów, To jest absurd, niedopuszczalne ograniczenie, faktyczne ograniczenie prerogatywy prezydenta. I tak mamy dosyć bałaganu, bo już część sędziów samozwańczo, tych wcześniej starszych stażem, uważało, że nie będzie orzekała w składach z nowymi sędziami, zwłaszcza w Sądzie Najwyższym dawało to o sobie znać. Wtedy proponowałem, żeby utworzyć getta, jakby to źle nie brzmiało, czyli nowi sędziowie, żeby orzekali z nowymi, starzy starymi. Ale to w sądach powszechnych zwłaszcza to będzie kompletny chaos. Kilka tysięcy sędziów miałoby być jakimiś półsędziami. Nie wyobrażam sobie tego.
A czy Prawo i Sprawiedliwość popełniło jakiś istotny prawny błąd przy tej reformie KRS-u, przy reformie sądownictwa?
No może zabrakło właśnie takiego konsensualnego uregulowania, zwłaszcza w końcowym etapie, gdy pan prezydent próbował stworzyć ustawę, no ta ustawa w końcu została zakwestionowana. Najpierw w parlamencie został zmieniony projekt, a później przez Trybunał Konstytucyjny. Jakoś zabrakło dialogu, moim zdaniem, między parlamentarzystami a prezydentem w sprawie tej ustawy naprawczej, która miała odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Bo tu wyjaśnijmy, Polska nie otrzymała i nigdy już nie otrzyma zaliczki z KPO. Teraz słyszymy, że Polska otrzymać ma zaliczkę. Nie, zaliczka bezpowrotnie. Polska utraciła uprawnienie do zaliczki z dniem ostatniego dnia 2021 roku, a teraz możemy dostać zaliczkę, ale nie na odbudowę gospodarki po COVID-zie, tylko z innego instrumentu na uniezależnienie się od rosyjskich paliw kopalnych. A nie otrzymaliśmy tej zaliczki, ponieważ Komisja Europejska z kolei narzuciła taki reżim procedowania Krajowego Planu Odbudowy. Inna rzecz, że w tym roku Komisja ogłosiła, że Polska za późno złożyła wniosek o wypłatę zaliczki z KPO i polski rząd do tej pory się do tego nie ustosunkował, ani ten, który ustąpił, ani ten nowy. Krótko mówiąc, bez przyjęcia natychmiastowej, konsensualnej ustawy regulującej status sędziów, test niezawisłości sędziowskiej, nie otrzymamy regularnych płatności na odbudowę gospodarki po COVID-zie, to jedno, a po drugie chaos w sądownictwie będzie się pogłębiał krajowym.
A spróbujmy ocenić te pierwsze decyzje albo te pierwsze próby ministra Adama Bodnara, jakby je pan zakwalifikował?
Nie, nie, to déjà vu PRL-u. No, jak ja słyszę, że rozporządzeniem ma być zmieniany sposób stosowania ustawy, chociaż ustawa nie zawiera delegacji takiej dla ministra, nawet gdyby zawierała, to by była sprzeczna z zasadami przyswoitej legislacji, bo nie można uregulować rozporządzeniem coś, co jest możliwe tylko w ustawie. Teraz słyszę uchwały sejmowe wobec Krajowej Rady, członków sędziów zasiadających w Krajowej Radzie Sądownictwa. No to poprawianie ustaw uchwałami, rozporządzeniami było możliwe w Polsce do ostatniego grudnia 1989 roku, a tego dnia zmienił się ustrój, zmieniła się nazwa państwa, wprowadzono do artykułu 1 Konstytucji to, co mamy w artykule 2, teraz zasady demokratycznego państwa prawnego. To, co się proponuje, rozporządzenia i uchwały, złośliwie już mówią dekrety na wzór dekretów stanu wojennego, no właśnie, to mojemu pokoleniu prawników, ale chyba nie tylko prawników, może tylko takie skojarzenia to wywoływać.
A teraz przenieśmy reflektory na Trybunał Konstytucyjny. Tam też są rozmaite i teraz nawet w cudzysłowie można powiedzieć wątpliwości, bo to jest coś więcej niż wątpliwość ze strony zarówno koalicji rządzącej, polityków rządzących, jak i samego premiera Donalda Tuska.
No, w Trybunale Konstytucyjnym też mamy taką sytuację, że tylko w trybie konsensualnym, uważam, możemy to uregulować, gdy, tak jak marszałek senior Marek Sawicki proponuje, żeby wszystkie zainteresowane strony zebrały się, no i broń Boże, żeby to robić w trybie takim, no, sprzecznym z zasadą rządów prawa, mówiąc najłagodniej, czyli w trybie uchwał sejmowych. Trzeba to właśnie też w trybie konsensualnym jak najszybciej uregulować, bo wyroki Trybunału Konstytucyjnego są kwestionowane nie tylko na poziomie krajowym, ale są kwestionowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. I to powoduje jedną z przyczyn chaosu prawnego, jaki mamy, jest właśnie ta sytuacja sędziów, status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I też w trybie ustawowym trzeba jak najszybciej to uregulować. Jest to możliwe. Jest to możliwe. Prezydent, Sejm, Komisja Europejska to jest ten trójkąt, który jest w stanie wszystko naprawić, ale bez narzucania Polsce jakichś rozwiązań.
Ale naprawdę, jak zaprosimy Komisję Europejską do reformowania naszego sądownictwa, to czy to będzie zgodne z zasadami suwerennego państwa?
No, można by powiedzieć, ustalenie projektu, ja bym nie szedł tak daleko. Jeśli ktoś może nawet z zewnątrz nam doradzić, to tak jak eksperci w Sejmie doradzają i nie są posłami. To nie chodzi o to, żeby narzucić z zewnątrz. Cały czas mówię o to, żeby narzucić Polsce jakieś rozwiązanie. To nie jest do przyjęcia. Ale z drugiej strony na etapie projektu, gdy chcemy poznać, jak w innych państwach członkowskich jest coś uregulowane, chce nam ktoś zreferować, jak sobie wyobraża ją instytucje unijne, to nie chodzi o przyjęcie, narzucenie nam tego, tak jak ustawę, tą, którą ostatnio Trybunał Konstytucyjny zakwestionował, a którą projekt pierwotnie przedstawił pan prezydent, która miała blokować KPO, no to się okazało, że tą ustawę komisarzy nam dyktowali. I w ogóle dyktowali w sposób, że o statusie sędziów Sądu Najwyższego mieliby decydować sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Takiego potwora ustawowego nam, taki utwór, potwór ustawowy nam zaproponowano, narzucony z zewnątrz, to jest właśnie nie do przyjęcia przykład. Ale na etapie tworzenia projektu, wysłuchania stanowiska, jak sobie ktoś wyobraża to, co w Europie jest, w innych państwach członkowskich, wysłuchania tego, jak może być, jakby chcieli, żeby było, najważniejsze, żeby nam nikt nie dyktował, żeby to właśnie w polskim parlamencie, a nie w Brukseli powstawały projekty. A ten projekt, który zakwestionował ostatnio Trybunał Konstytucyjny, a prezydent nim podpisał ustawę, skierował prewencyjnie do kontroli, był narzucony z zewnątrz przez komisarzy.
A i tak najważniejsza dyskusja dotyczy prymatu. Czy jest prymat prawa krajowego, prymat polskiej konstytucji, czy też prymat prawa europejskiego? O tym ma między innymi przesądzać na korzyść prawa europejskiego nowy traktat, czy nowa konstytucja Unii Europejskiej.
To jest tak, wyjaśnimy. Konstytucja stanowi, że prawo unijne ma pierwszeństwo nad ustawami zwykłymi w razie kolizji. Natomiast zgodnie z artykułem 8 konstytucja jest prawem najwyższym. I oczywiście Trybunał w Luksemburgu w drodze kompetencji takich przypisywanych sobie, pełzających, jak my mówimy, niezapisanych w traktatach, uznaje odwrotnie. Od lat 70. już, nim myśmy do tej wspólnoty przystąpili, Trybunał uznaje pierwszeństwo prawa wspólnotowego, teraz unijnego, wtedy wspólnotowego, teraz unijnego. Natomiast zwłaszcza niemiecki Trybunał Konstytucyjny temu stanowczo się sprzeciwiał. To jest stała gra. Natomiast to, co się teraz proponuje, że te zmiany traktatowe, które Parlament Europejski zainicjował, a zgodnie z traktatami to właśnie Parlament może zainicjować, to one idą w takim kierunku, że sprawy bezpieczeństwa, sprawy finansowe, tam gdzie była jednomyślność przy przyjmowaniu prawa unijnego, czyli myśmy mieli prawo weta, że to ma być większościowo przyjmowane, czyli narzucane nam, no to te zmiany idą za daleko, tym bardziej, że w sprawie bezpieczeństwa instytucje unijne skompromitowały się wojną w Ukrainie, a zwłaszcza państwa stojące bezpośrednio za tymi instytucjami, mające najwięcej do powiedzenia w tych instytucjach, bo tak jest Unia skonstruowana, że im bardziej ludne, im więcej ludności liczy dane państwo, tym ma więcej do powiedzenia przy przyjmowaniu prawa unijnego. Niemcy i Francja skompromitowane zachowaniem się ich liderów wobec Putina. One chciałyby teraz decydować po tych zmianach traktatowych o bezpieczeństwie. To gdyby te zmiany weszły w życie przed wybuchem wojny w Ukrainie, to zapewniam państwa, że dzisiaj Putin by świętował zwycięstwo nad Ukrainą i kombinował, jak tu Polskę przy pomocy jakiejś wojny hybrydowej zaatakować, a wcześniej trzy republiki nadbałtyckie. Także to jest groźne.
Panie profesorze, jeszcze jedno na zakończenie pytanie. Odwołanie uchwałą członków Rady Mediów Narodowych po to, żeby wprowadzić zarządy, zawiesić zarządy i wprowadzić nowych prezesów do telewizji publicznej, to jest pana zdaniem, jak pan ocenia z punktu widzenia prawnego takie działanie?
Bez zmiany ustawowej nie da się tego wszystkiego zrobić. Tylko zmiana ustawowa. A suweren podczas ostatnich wyborów, czyli mówiąc bardziej językiem potocznym, wyborcy nie dali żadnemu ugrupowaniu czy koalicji takiej siły politycznej, nie głosowali w ten sposób, żeby mogła zablokować weto prezydenta, żeby mogła przegłosować weto prezydenta przy tworzeniu ustaw, czyli bez konsensualnego, znowu wracamy, trybu, bez dogadania się przy tworzeniu ustaw z prezydentem, z wszystkimi uczestnikami sporu, czy tam dialogu politycznego, jak to nazwiemy, nie da się tego uregulować, czyli jest taka przymuszona współpraca. Wyborcy sobie tak wyobrażają, że przymuszona politycznie między poszczególnymi ugrupowaniami zasiadającymi w Sejmie, żadne z ugrupowań, żadna z koalicji nie jest w stanie nawet samodzielnie przeforsować ustawy, bo jak przejdzie to w parlamencie, to prezydentowi będzie przysługiwało prawo weta czy skierowanie prewencyjne do Trybunału Konstytucyjnego. Także Polacy chcą, żeby ich liderzy dogadowali się, a nie awanturowali się. Dogadywali się, a nie awanturowali się.
Powiedział profesor Waldemar Gontarski. Panie profesorze, spokojnych świąt panu życzymy i dziękuję za rozmowę.
Wzajemnie. Wszystkiego najlepszego. Wesołych, pogodnych świąt.
Jest godzina 7:46.